Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dr Elżbieta Subrzycka. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor.
Ja się czuję trochę jak na zajęciach plastycznych. Przed nami mnóstwo rysunków. To są rysunki małych dzieci. A to w związku z tym, że wracamy do książki Rysunek w psychoterapii. Ostatnio rozstałyśmy się z Samem, Strażakiem i z Lalą, rysunkami autorstwa małej dziewczynki, trzyletniej, tak?
Trzy i pół letniej.
Pani doktor powiedziała o tym, że dzieci mają swój rytm, że nie każde rozwija się w taki sam książkowy sposób, jak napisano w jednym czy w drugim podręczniku i często popełniamy błędy, że je przyspieszamy, to może wręcz ten rozwój ograniczać, a nie go przyspieszać. A dzisiaj będziemy się koncentrować na tym, co rysunek dziecka tak właściwie mówi terapeucie.
No właśnie. Tutaj staram się porozkładać te kartki jeszcze, żebyśmy mogły do tych rysunków się odwoływać w trakcie rozmowy. Ale rysunek dziecka w zasadzie bardzo dużo nam mówi, jeżeli jesteśmy doświadczeni, jeżeli mamy wiele dzieci, poprosiliśmy o rysowanie rysunków. Także ja bym bardzo przestrzegała przed sięganiem do diagnozy, bo coś zobaczyliśmy. Coś usłyszeliśmy, że jak czarny to depresja, a jak czerwony to złość. I potem jak dziecko weźmie czerwoną kredkę, to my się martwimy, ojej, jak ono tu rysuje złość, a ono właśnie rysuje miłość. Więc tutaj jest tak, że bardzo musimy być, jakby to powiedzieć, ostrożni i mieć też dużo do siebie wątpliwości, czy dobrze interpretujemy. I chcę powiedzieć o paru technikach, które stosuje się, żeby dziecko zobaczyć, co się u tego dziecka dzieje. Więc jedna taka podstawowa rzecz, to jest ten człowiek. No i zależnie od tego, na ile dziecko rysuje tego człowieka adekwatnie do swojego wieku, sprawnie. Czy ta kreska jest mocna i pewna? Czy może jest taka drżąca? A może ono takimi niepewnymi, małymi ruchami po kawałeczku tę kreskę rysuje? Czy ta postać jest proporcjonalna? Czy ona ma połączone wszystkie części ciała? I okazuje się, że z tego rysunku postaci ludzkiej możemy różne rzeczy wywnioskować. Mamy tu całą listę takich wniosków do wyprowadzenia i możemy sobie patrzeć na to tak. Czy proporcje są dobre? Zakładamy, że w tym wieku, w którym dziecko rysuje, te proporcje powinny być już właściwe. I to ta sama rzecz będzie się ujawniać u dorosłych. W zeszłym tygodniu miałam taki warsztat z tego rysunku w psychoterapii. Jedna pani przede mną siedziała i ja poprosiłam, żeby narysować postać osoby, której się boimy, osoby, która się na nas dużo wścieka, osoby, która nam dużo zazdrości i osoby najradośniejsze, jaką znamy. No ponieważ to był ścisk, dużo ludzi, więc nie było tak dużo czasu i takich warunków na to, żeby tak naprawdę narysować z serca to wszystko, więc zwykle osoby rysowały dosyć podobne postaci. Ale osoba przede mną narysowała tę ze złością, z krótkimi rękami. To jest taki właśnie jeden z takich przykładów. Nikt nie chce być dosięgnięty ręką przez kogoś, kto jest wściekły. Więc ona podświadomie, bo ona tego nie zauważyła i potem pokazała mi, proszę zobaczyć, że te ręce są dużo krótsze. Jakie to fajne, tak? Że boimy się tej osoby ze złością, nie chcemy być przez nią dosięgnięci, więc te ręce są krótsze. Pamiętam z czasów poradni, że dzieci, osoby, które biją, rysują bez dłoni, bez rąk. Czasem mają ręce założone niby to do tyłu. Także ponieważ złość bardzo często się objawia przez ręce, więc z tymi rękami jest coś nie tak. Albo są za duże, albo są za małe, albo są za krótkie, albo ich nie ma.
Ja rozumiem, że to się robi na podstawie kilkuset czy kilku tysięcy badań, rysunków, które się porównuje, tak? Jeżeli te dzieci, które były na przykład bite przez swoich rodziców, one zazwyczaj rysują, tak? Takie rysunki.
To znaczy, jedna z badaczek przeanalizowała milion rysunków dziecięcych. Miała cierpliwość. I znalazła pewne wytyczne, jak te rzeczy się układają, ale to było do rozwoju dziecka, żeby zobaczyć w jaki sposób, bo ona znalazła też 20 wskaźników w tym drugim roku życia, kiedy dziecko tam jeszcze głównie robi dziury w papierze i takie tam kreseczki na tym papierze próbuje, że jednak ono przechodzi, ma też takich 20 schematów, według których postępuje. No bo ludzie wszystko badają i wszystko starają się jakoś tak usystematyzować. Ale doświadczenie, które zbierane jest, pokazuje, że chociaż czasem nam się wydaje to po prostu śmieszne, ale rysunek przekłada w jakiś sposób na dwa wymiary, nasze wymiary emocjonalne. Więc na przykład przy tym właśnie człowieku. Czy ten człowiek, może łatwiej to będzie, jak opowiemy o drugim teście, rysunek rodziny. Prosimy o narysowanie wszystkich członków rodziny na rysunku. Nawet jeżeli mówimy o narysuj całą swoją rodzinę i siebie też, dziecko bardzo często siebie nie narysuje. I wtedy możemy się dowiedzieć, to już nam daje jakąś sugestię, dlaczego ono się czuje w tej rodzinie nieważne, odrzucone, może jest adoptowane, może jest coś takiego, że ono nie czuje się do końca członkiem tej rodziny, jakimś obserwatorem z boku, albo proporcje wielkości poszczególnych członków rodziny. No, ten najważniejszy będzie największy. No ostatnio jakaś mała dziewczynka rysowała i nawet jej maciubki nowo urodzony braciszek jest taki sam duży jak mama i tata. No więc pyta terapeuta, a dlaczego one są takie same duże? Bo oni są wszyscy tak samo ważni. Więc nawet takie małe dziecko, ale ona miała 8 lat, potrafi już to sformułować, czemu to rysuje, bo ona widzi, że to dziecko jest nieproporcjonalne, ale to jest celowo, bo w jej rodzinie to dziecko jest równie ważne jak wszyscy inni, bo wszyscy jesteśmy tak samo ważni w rodzinie.
A jest malutkie, bo się dopiero urodziło, tak?
To ale ważność, takie, ale takie ona rysowała ważność, a nie narysowała proporcjonalną wielkość. Więc dlatego zawsze musimy te dzieci dopytać o te rzeczy. Ale tutaj mamy takie rysunki, które mogły budzić niepokój. O, tu na przykład mamy takie dziecko, które narysowało w wieku 7 lat. To już wiemy, że powinien być całkiem dobrze narysowany człowiek, dom i drzewo, bo to jest kolejny test dom, drzewo, człowiek. Używa się go dlatego, że każdy wie, co to jest dom, drzewo, człowiek. Wszyscy to już przećwiczyli w rysowaniu. Nie ma różnic w rozumieniu tego polecenia u dzieci małych i dużych i dorosłych. I teraz możemy nie tylko analizować jakby tę postać człowieka. I tam się analizuje wszystko, tak? Wielkość głowy, czy są usta, oczy, na ile one są dobrze narysowane, jakie właśnie są długie te ręce, czy one są przyklejone do ciała i człowiek jest taki ściśnięty, czy ma je troszeczkę na bok, tak jak to jest naturalnie, czy nogi ma długie, czy krótkie. Jak ma długie nogi, to jest potrzeba niezależności. Jak ma krótkie nogi, to może właśnie zależności. No i jakby tutaj mamy całą taką kartkę rzeczy do interpretacji, ale no, z niektórymi można by pewnie dyskutować, dlatego o wszystko zawsze trzeba dopytać. I tutaj mamy 7-letnie dziecko i wprawdzie w jednej ręce mamy 4 palce, w drugim raz 2, 3, 4, 5, no 6, no to średnia jest dobra. Natomiast to, co jest zaskakujące tutaj, to dziecko jest kwadratowe. To jest robot. I dlaczego? Bo inne rzeczy nie są robotami. Gdzieś mamy inny rysunek, gdzie i drzewo jest jak...
Ale dobrze, pani doktor,
sztuczna inteligencja, bym powiedziała
właśnie,
już.
Co i teraz nam ten pytajmy, rysunek dlaczego? Mówi, tak? Dlaczego ten... No to może teraz... widziało bajkę, kreskówkę, może nie należy wyciągać pochopnych wniosków.
Tak zawsze możemy myśleć, dlatego trzeba zawsze dopytać. Mm-hmm. Na ostatnim warsztacie też była kwestia rysunku domu, o którym zaraz powiemy. Jakaś pani narysowała wielki dach, a uważa się, że jak jest wielki dach, to człowiek nie żyje w realności, tylko w marzeniach i w fantazjach. A ona do mnie mówi, no ale ja nie mogę tego tak interpretować. Ja w takim domu mieszkam. Ja narysowałam mój dom rodzinny. Oczywiście, dlatego musimy dopytać. Ona narysowała swój dom rodzinny. I wtedy takiej interpretacji nie możemy przeprowadzić. Gdyby ona miała do wyboru każdy dom, a jej się taki narysował, a wtedy możemy myśleć. No i teraz ja się zastanawiam, dlaczego ta dziewczynka jest narysowana z samych prostokątów. Rozumiem, że jest moda na sztuczną inteligencję, na roboty i tak dalej, ale drzewo nie jest robotyczne, ani dom nie jest w charakterze robota, tylko ona. Co się dzieje z tym dzieckiem, że ono się czuje robotem? Potem mamy drzewo, które jest fajne, bo wyszło na nim jabłka i jest kolorowo, tylko że to drzewo ma dziuple, jakieś boczne połamywane gałęzie i mnóstwo korzeni. Takie rzeczy się też interpretuje, że te korzenie wprawdzie mogą dwie rzeczy oznaczać, albo że człowiek się chybocze, więc rysuje te korzenie, żeby się uczepić ziemi, albo odwrotnie, jest mocno osadzony w ziemi. Większość dzieci w ogóle nie rysuje korzeni.
Pani doktor, ale w takim razie co może świadczyć o takim zaburzonym odbiorze świata? Co nas może zaniepokoić na takim
rysunku? No to właśnie
rysunku?
O czym mówię.
Właśnie
to właśnie
te rzeczy.
Są takie rzeczy, tylko my musimy dokładnie wiedzieć, jakby to było u wesołego, zdrowego dziecka, a jak, jeżeli pojawiają się problemy emocjonalne. Tu mamy też dziuple narysowane. Nie jest zaczerniona, więc jeszcze pół biedy. No i możemy wtedy policzyć, podzielić pień na lata wieku dziecka i zobaczyć, gdzie ta dziupla się znajduje. I wygląda na to, że to dziecko rok temu przeżyło jakąś traumę. Mhm. Albo przynajmniej jakieś przykre zdarzenia i ta dziupla na tym drzewie się pojawia. Ale może też być tak, że ostatnio coś o dziupli była mowa, oglądała film, w którym ktoś mieszkał w dziupli, to ona się pojawia. Trzeba to zawsze sprawdzić.
Czyli ta granica jest bardzo płynna, tak? Tutaj, czy dziecko jest zaburzone, czy ono rysuje?
To jest kwestia naszego doświadczenia. Nie możemy raz zobaczyć dziecka i od razu dużo o tym powiedzieć. Musimy zobaczyć takie dzieci, co nam jest ze 100, a najpierw się czegoś bardzo się tego dużo nauczyć i dowiedzieć i mieć już jakąś bazę wiedzy, żeby do niej się odnosić. Albo dom na przykład. W domu nie ma na parterze okien. Na drugim, na trzecim są okna, ale we wszystkich firanki. Jak weźmiemy tutaj 50 rysunków dziecka, które mamy ze sobą, w żadnym nie ma firanek, a na jednym są. No i mówi się, że jak ktoś firanki wiesza w tych oknach, to on się zasłania. Albo nie chce, żeby mu zaglądali, albo nie chce, żeby on mógł zaglądać do tego domu, więc coś tam jest z jakimś takim lękiem większym. Jak na parterze nie ma okien, to nie ma okien i łączenia ze światem na poziomie realności. Bo im wyżej, tym więcej fantazji. I co widzimy? I na drugim piętrze tego rysunku w oknie siedzi kotek, a rozmowa z mamą przebiega tak, i to dziewczynka marzy o kotku. No bardzo by chciała mieć kotka, ale no nie można, bo jest uczulona. I kotek nie jest na parterze. Nie jest na dachu, on jest na drugim piętrze, on jest tam, gdzie są marzenia. Więc czasem nam się wydaje, że te interpretacje są przesadzone, no niemożliwe i podchodzimy do tego z dużym dystansem, a czasem widzimy takie trafienie w dziesiątkę z tym. Więc kiedy interpretować, kiedy nie interpretować? Właśnie tutaj najwięcej musimy zwracać się jakby do rzeczywistej sytuacji dziecka, czasem rysunek nam może zasugerować coś. O właśnie, na przykład tak, czy to dziecko czuje się przez rodzinę odrzucone, może myśli, że jest adoptowane, a może jest adoptowane, a rodzina nie wie, że ono to gdzieś na jakimś poziomie wie, ona to wyrysowało, chociaż tego nie nazwie, bo mu nie powiedzieli, a jest adoptowane. No, czasem nawet takie rzeczy się zdarzają, że dowiadujemy się czegoś, co dziecko nie wie, a wie. I rysunek potrafi nam czasem niesamowite rzeczy pokazać. Tu mamy gdzieś taki rysunek na przykład u dziecka, które już powinno by mieć bardzo dobre poczucie proporcji. I potężne ręce są na tym rysunku. Gdzieś on tu mu się zgubił wśród nich wszystkich.
I co ale... one oznaczają, jak mamy takie nieproporcjonalne,
nie
potężne
wiem, ale
ręce?
To oczywiście się trzeba dowiedzieć. Albo jeżeli dziecko rysuje rysunek rodziny, a na tym rysunku nie ma jednej osoby. Czy to jest żal, czy to jest pretensja, czy to jest lęk przed tą osobą, czy ta osoba w ogóle nie uczestniczy psychicznie w życiu tej rodziny i dlatego dziecka jest nieobecna. Więc to już nam coś sugeruje. Odległości. Czy dziecko czuje się blisko rodziców i jest między nimi? Czy może rodzeństwo oddziela je od rodziców? Może to rodzeństwo jest jakimiś jaskrawymi kolorami narysowane i pokazuje, że dziecko ma do tego rodzeństwa może jakieś pretensje, a może siebie narysowało bladoniebieską kredką gdzieś w boku, w rogu kartki, fruwa wokół tej rodziny, a oni wszyscy są blisko. Więc to są wszystko rzeczy, które możemy interpretować, a szczególnie wtedy, kiedy od dziecka niewiele możemy się dowiedzieć w wywiadzie. Dziecko jeszcze nie ma takiego krytycyzmu, żeby potrafiło wszystko opisać. Nie rozumie swojej burzy uczuć, która się w nim dzieje.
Ale też może słabo mówi, nie potrafi jeszcze dobrze budować zdań. No,
jest całe mnóstwo ludzi, którzy
dzieje.
W ogóle słabo mówią i do końca życia będą słabo mówili, ale za to świetnie wyrysują. Ja bym nawet Państwa zachęcała do tego, żebyście sobie narysowali taki dom drzewo-człowiek, chociaż no, rzeczywiście trudno będzie dojść do tych zasad interpretacji, żeby sobie na niego popatrzeć, co tam może być ciekawe, ale żeby zobaczyć, jak bardzo to, co my mamy w środku, rzutuje na zewnątrz i jak trudno jest nie narysować siebie. Ale to jest też bardzo dobre przeniesienie na to, jak trudno mieć o kimś opinię, bo tak naprawdę w tej osobie widzimy to, co jest w nas. Bo my nie umiemy czegoś innego zobaczyć niż nasze doświadczenie i nasza wiedza o nas, więc ją przerzucamy na innych ludzi.
Pani doktor, nie ma rysunków obojętnych w takim razie? Każdy rysunek coś nam mówi, każdy jest do zinterpretowania?
Znaczy, są rysunki, gdzie u człowieka w środku nic się takiego złego nie dzieje, nie ma żadnych problemów do narysowania. A my mamy takie, na przykład jak rysunek jest, dom jest narysowany z perspektywy. Czyli człowiek patrzy na niego z zewnątrz. No to jest od niego jakoś oddzielony, ma do niego jakiś dystans. Dlaczego? Albo do domu prowadzi bardzo długa ścieżka. No to do tego domu jest daleko. Nie można do niego tak po prostu wejść wtedy, kiedy potrzebujesz. Musisz do niego długo iść. Dym w kominie. Jak tego dymu jest bardzo dużo, to tam jest jakiś tumult emocji. Albo jest w sam raz, albo jest mało, jedna kreseczka. A, no to tam coś emocjonalnie być może się dzieje w tym domu, chłodno jest. I jak widzimy dzieci na przykład, które rysują rysunki, a które są po traumach, no na przykład straciły kogoś z rodziców, albo przeszły do rodziny i są teraz z macochą czy z ojczymem, no to te domy mają bardzo czasem takie wyraźne cechy, pokazujące nam, co tam się dzieje, czy tam jest chłodno, czy tam jest zimno, czy on jest na zewnątrz tego domu. Niektóre wprawdzie rzeczy są trudne do interpretacji, dlatego że większość tych schematów interpretacyjnych powstała 70 lat temu mniej więcej. I ja pamiętam już w 80-tych latach, kiedy robiliśmy test Dom Drzewo-Człowiek u nas w poradni, to dzieci przychodziły i rysowały blok 10-piętrowy. Gorzej, jak miały czynności przymusowe, musiały narysować wszystkie okienka, więc to było straszne. Ale interpretacja, czy dom ma dwa okienka koło drzwi, czy jedno, ile schodków prowadzi do domu, jaka jest proporcja dachu do domu. Widzieliście w bloku dach? On jest tak wysoko, że w ogóle nie widać go. Więc jakby pewne rzeczy nie da się zinterpretować, jeżeli dziecko mieszka w takim bloku.
Na przykład w falowcu mieszka
w falowcu.
Psychoterapeuta jest z Krakowa i nie wie, że w Gdańsku jest falowiec i nagle ma do czynienia z takim dzieckiem.
O, na przykład. Ale wtedy musimy zapytać, gdzie ono mieszka i zobaczmy, jak narysowało te
okna. Czyli ważne jest podanie
okna.
Tego środowiska, tak? To jest podstawowa
rzecz.
Znaczy
zawsze analizujemy zgodnie ze środowiskiem, pochodzeniem, wiedzą tego dziecka i musimy znać dokładnie jego sytuację, żeby móc interpretować. Nie możemy przyłożyć jakby jednego szablonu do wszystkich. To w szkole, ale na pewno nie w terapii. I tutaj właśnie to jest taki jeden z takich przykładów, że jak dziecko nam narysuje blok 10-piętrowy i pokazuje, że ona w tym oknie na 7 piętrze mieszka. No to ile schodków prowadzi do domu? Musimy wtedy być też bardzo elastyczni w naszym interpretowaniu, żeby nie posługiwać się za bardzo wytycznymi, tylko naszą zdrowym rozsądkiem.
Skomplikowane to wszystko, pani doktor,
ale bardzo ciekawe.
Proste i ciekawe. Rysunek w psychoterapii, dzisiaj o tej książce mówiłyśmy, z wielką pasją opowiadała zresztą doktor Elżbieta Zubrzycka. Bardzo dziękuję, pani doktor. Proponuję napisać książkę. żeby się ta wiedza nie zmarnowała.
Nie, nie, taka mądra to ja nie jestem w tej dziedzinie, nie. Ale to prawda, że taka dobra książka, ładnie pokazująca dzisiejsze dzieci, by się przydała.
Bardzo dziękuję. Słyszymy się za tydzień z panią doktor.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Iwona Damska.
Elżbieta Zubrzycka.